The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry. Dziś ostatnia niedziela sierpnia, a 29 dzień tego miesiąca. Jest to 242 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o 6.26, zajdzie o 19.36, a więc dzień dzisiejszy trwa 13 godzin i 10 minut. Imieniny Beaty i Sabiny. Urodzeni 29 sierpnia są inteligentni i weseli, mają wszechstronne zainteresowania, często bywają niezwykle aktywni i energiczni. Osobowością korzystnie wpływają na najbliższych. Są niezwykle sympatycznymi towarzyszami pracy i zabaw. Sukcesów życiowych na ogół nie osiągają, gdyż brak im aspiracji i wytrwałości. Nie sprzyja temu również duża wrażliwość i zbyt częste uleganie nastrojom. Dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom składamy najpiękniejsze życzenia. A temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym 82 stopnie, jutro 86, z tym, że 50% szanse na opady deszczu. W następny dzień 87, a zdecydowanie deszczowo w nadchodzącą środę i temperatura zaledwie 73 stopnie, ale myślę, że to jest odnoga huraganu Ida. Możemy też chyba częściowo to odczuć. Powiedzenie na dzień dzisiejszy. Wolność oznacza odpowiedzialność, a to jest właśnie to, czego się większość ludzi obawia. Autorem tego powiedzenia jest George Bernard Shaw.
Od dawna byłeś sam, los nie chciał wciąż ci dać najmniejszej szansy, byś odnalazł. Spotkałeś wtedy mnie, choć nie wierzyłam ci, wciąż powtarzałeś mi, nie wszystko z latem kończy się, uwierzyć musisz, chcesz czy nie, to nie jest miłość na dwa dni, chcę
już na zawsze stać.
Nie wszystko z latem kończy się i dawno nie słyszana na naszej antenie Eleni. A drodzy Państwo, już w przyszłym tygodniu Labor Day Weekend, a więc sygnał, że pomału sezon letni się kończy. Dzieciaki wracają do szkół i należy tylko trzymać kciuki za to, aby w tych szkołach pozostały, aby wreszcie mogły odżyć pełną piersią i uczyć się wraz ze swoimi rówieśnikami. No ale jest to zależne od nas samych, czy dostosujemy się do tego, o co zabiegają władze sanitarne tego kraju, czy też nie. Ale do tego tematu wrócimy jeszcze w dalszej części audycji. A teraz kolejne kalendarium. Rok 1526. W bitwie z Turkami pod Mohaczem zginął Ludwik Jagielloński. Władzę w Czechach i na Węgrzech objął Fryderyk I Habsburg. Rok 1756. Wybuchła wojna siedmioletnia wywołana aneksją Śląska przez Prusy oraz brytyjsko-francuską rywalizacją kolonialną. Prusy sprzymierzone z Wielką Brytanią wystąpiły przeciwko koalicji Austrii, Rosji, Francji, Saksonii, Szwecji i państw niemieckich. Rok 1758. New Jersey jako pierwsza kolonia uchwaliła prawo powołujące do życia pierwszy rezerwat indiański. Rok 1825. Portugalia uznała niezależność Brazylii. Rok 1831. Michael Faraday zademonstrował pierwszy elektryczny transformator. Rok 1842. Wielka Brytania i Chiny podpisały traktat w Nanjing, kończący tak zwaną wojnę opiumową. Hongkong został wydzierżawiony w Wielkiej Brytanii. Rok 1920. Wojska polskie toczyły zwycięskie walki z armią konną Budionnego pod Zamościem. Rok 1939. Na 3 dni przed wybuchem II wojny światowej w Polsce ogłoszono powszechną mobilizację. Rok 1945. Siły brytyjskie wyzwoliły Hongkong spod okupacji japońskiej. Rok 1949. Związek Sowiecki przeprowadził tajną próbę z bombą atomową. Rok 1980. W kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu i innych zakładach na Śląsku wybuchły strajki. Rok 2005. Huragan Katrina uderza jako huragan trzeciej kategorii, po raz drugi i trzeci na wybrzeża od Luizjany aż po Florydę. W huraganie tym zginęło 1836 osób, a straty materialne przekroczyły 115 miliardów dolarów.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer +48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Znane warsztaty samochodowe firmy Syrena, istniejące prawie 30 lat, stale cieszą się mianem klinik dla samochodów po wypadkach. Dzieje się tak za sprawą doskonałych fachowców, super nowoczesnej technologii napraw i doskonałej opinii wśród klientów. Mają autoryzację prawie wszystkich firm ubezpieczeniowych do wykonywania napraw. Jest to tak zwany Direct Repair Program, co oznacza ogromne ułatwienia w związku z formalnościami z ubezpieczeniem. Załatwi to Państwu firma Syrena, a sam właściciel Chester Chrzanowski wraz z personelem dopilnują wszystkiego. Warsztaty samochodowe Syreny mieszczą się w Filadelfii, 6201 Oxford Avenue, telefon 215-535-6606 oraz drugie miejsce Montgomeryville przy 690 Bethlehem Pike, tuż przy drodze 309. Telefon 215-361-1900. Licho na drogach nie śpi. Warto więc mieć numery telefonów Syreny w własnym samochodzie.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
W Polsce od kilku tygodni ma miejsce nieprzerwany wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu minionej doby zarejestrowano 204 nowe przypadki. To o ponad 10% więcej niż tydzień temu. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19 ani z powodu współistnienia choroby z innymi schorzeniami. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie mazowieckim. Czwarta fala epidemii narasta, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Widzimy duży trend wzrostowy, jeśli chodzi o nowe zakażenia. Także widzimy niestety wzrost, jeżeli chodzi o hospitalizację z powodu COVID-19.
Według danych resortu zdrowia w szpitalach przebywa obecnie 403 pacjentów covidowych. Zajętych jest 57 respiratorów, o 7 więcej niż wczoraj. Wobec trendu wzrostowego w epidemii nadal aktualny pozostaje apel rządzących i ekspertów o przyjmowanie szczepionek przeciw COVID-19. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 36 milionów szczepień. W pełni uodpornionych jest ponad 18 700 000 osób. 3250 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Tyle przypadków zanotowała Straż Graniczna od początku sierpnia. Wczoraj takich prób było 61, w piątek 130. Od kilku tygodni przy granicy z Białorusią po drugiej stronie koczuje grupa migrantów. Nasze służby nie wpuszczają ich do kraju, ale cudzoziemcy nie chcą cofnąć się w głąb Białorusi. Według polskich władz to migranci, których na granicę sprowadziły białoruskie służby. Warszawa stoi na stanowisku, że to element wojny hybrydowej prowadzonej przez Mińsk. Jej celem oprócz naszego kraju są też Litwa, Łotwa i Estonia. W poniedziałek we wspólnym oświadczeniu premierzy Polski i krajów bałtyckich ocenili, że kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Szefowie rządów czterech państw zobowiązali się do obrony swoich granic i tym samym granic Unii Europejskiej, mówił na początku tygodnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.
Jesteśmy zdeterminowani, żeby strzec granic Polski, kraje bałtyckie, swoich granic, ale przypomnę też, że jest to granica zewnętrzna Unii Europejskiej i to jest jeden z podstawowych obowiązków każdego rządu. Zaproponowaliśmy również konwój pomocy humanitarnej dla Białorusi. Ta pomoc mogłaby być przekazana osobom, które na Białoruś trafiły.
Mimo dwóch not dyplomatycznych skierowanych do Mińska, na razie Białoruś nie wyraziła zgody na wjazd transportu humanitarnego. A głos poparcia dla Polski popłynął także z Brukseli. Komisja Europejska uważa, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy nie jest kwestią migracji, lecz agresji ze strony reżimu Łukaszenki. Kolejna eksplozja w składzie amunicji w obwodzie Żambelskim na południu Kazachstanu. Przyczyny nie są na razie znane. Jak informują lokalne władze, w wyniku wybuchu nikt nie zginął. Inaczej było 3 dni temu. W czwartek silna eksplozja zabiła 13 osób, a ponad 1000 mieszkańców sąsiednich wiosek ewakuowano. Niedziela jest w całym Kazachstanie dniem żałoby ogłoszonym przez prezydenta Kasyma Żomarta Tokajewa. Według ustaleń tamtejszych służb bezpieczeństwa w momencie czwartkowego wybuchu w składzie amunicji znajdowało się ponad 500 ton trotylu. Ruszyła aukcja charytatywna polskiej misji medycznej dla Afganistanu. Na jednym z dużych serwisów aukcyjnych można licytować m.in. zdjęcia i albumy polskich fotoreporterów. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup środków medycznych dla afgańskich szpitali. Organizatorzy aukcji podkreślają, że w Kabulu środków medycznych wystarczy tylko na kilka dni, a kraj codziennie opuszczają kolejne międzynarodowe organizacje pomocy humanitarnej. Sprzedaż zdjęć potrwa w internecie do 17 września.
Wiadomości przedstawił Olaf Warzyński. Wracając do Afganistanu, siły powietrzne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły dzisiaj atak rakietowy na terrorystę państwa islamskiego, jadącego na lotnisko w Kabulu samochodem z ładunkami wybuchowymi, podała agencja ABC, powołując się na amerykańskie źródła. Uderzenie było przyczyną eksplozji w pobliżu lotniska w Kabulu, o której informowano wcześniej, podała stacja ABC. Pragnący zachować anonimowość przedstawiciel władz Stanów Zjednoczonych mówił także agencji Reutera, że celem ataku był terrorysta z afgańskiego odłamu państwa islamskiego. Na zdjęciach w telewizji i w mediach społecznościowych widać czarny słup dymu w rejonie lotniska. Według źródeł w afgańskim Ministerstwie Zdrowia rakieta uderzyła w dom w pobliżu portu lotniczego. Lotnisko nie zostało trafione. I tutaj jeszcze w dalszym ciągu nie są znane pełne informacje dotyczące tego ataku. Niektóre agencje podają, że w ataku tym zginęło jedno dziecko. Pentagon natomiast już potwierdził, że taki atak miał miejsce. Rzecznik talibów potwierdził też informację, że siły Stanów Zjednoczonych zaatakowały z powietrza w niedzielę zamachowca samobójcę, który chciał uderzyć w lotnisko w Kabulu. Władze Stanów ostrzegały o możliwości kolejnych ataków. Stany Zjednoczone wydały w niedzielę ostrzeżenie przed kolejnymi atakami terrorystycznymi w pobliżu lotniska stolicy Afganistanu Kabulu. Także talibowie apelowali do osób chcących dostać się do portu lotniczego: nie idźcie na lotnisko. W wydanym komunikacie amerykańska ambasada w Kabulu ostrzegała, cytuję, o konkretnym i wiarygodnym zagrożeniu. Chodziło o tereny położone w pobliżu lotniska, w tym bramy wjazdowe. Prezydent Joe Biden mówił poprzedniego dnia, że kolejny atak terrorystyczny może mieć miejsce w Kabulu w ciągu 24 do 36 godzin. Jednocześnie Biden zapowiedział kontynuowanie ataków odwetowych na państwo islamskie. Huragan Eida zbliża się do Nowego Orleanu. Uderzy w wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Huragan Eida z wiatrami wiejącymi z prędkością ponad 220 km na godzinę zbliża się do wybrzeży Stanów Zjednoczonych i dziś uderzy w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Huragan ma obecnie kategorię 4 w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona. Podczas wirtualnego briefingu z przedstawicielami Agencji Zarządzania Kryzysowego, tak zwanej FEMA, prezydent Joe Biden wezwał mieszkańców, aby zastosowali się do nakazu ewakuacji. Również lokalne władze wydały szereg nakazów lub zaleceń ewakuacji. W Nowym Orleanie nakaz taki dotyczy wszystkich terenów położonych poza systemem wałów przeciwpowodziowych. Wczoraj podczas wirtualnego briefingu w Białym Domu prezydent Joe Biden poinformował, że skierował do zagrożonych stanów 500 pracowników Agencji Zarządzania Kryzysowego, którzy dołączą do 2000 osób, które na miejscu pomagają w walce z pandemią COVID-19. Rozlokowaliśmy żywność, wodę, generatory i inne niezbędne środki. Ekipy energetyczne oraz telekomunikacyjne są w drodze, mówił Biden. Uderzenie huraganu Ida w wybrzeże Luizjany nastąpi dokładnie w 16. rocznicę uderzenia huraganu Katrina. Gubernator Luizjany Joe Bell Edwards ostrzega, że wiatry rozprzestrzenią się na obszarze 300 mil i może być to największym bezpośrednim kataklizmem od lat 50. XIX wieku. Należy dodać, że Luizjana i Stały Południowe ponadto borykają się z gigantycznym wzrostem zachorowań na COVID-19 i większość łóżek w szpitalach jest zajęta przez tych pacjentów, co pogorsza jeszcze potencjalną sytuację właśnie z huraganem Ida. Papież zapewnił o swojej modlitwie i współczuciu ofiarom czwartkowego zamachu na lotnisku w Kabulu. Zaapelował o modlitwę za naród afgański i pokój w tym kraju. Więcej na ten temat rzymski korespondent.
Papież spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Po modlitwie Franciszek powiedział, że z ogromnym niepokojem śledzi rozwój sytuacji w Afganistanie. Podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc Afgańczykom i zaapelował o kontynuowanie tej pomocy. Wezwał do modlitwy o to, by dialog i solidarność doprowadziły do pokoju i dały nadzieję narodowi afgańskiemu.
I momenty historyczne.
W historycznych momentach jak ten nie możemy pozostać obojętni. Wzywam wszystkich do intensywnych modlitw i postu. Prośmy Boga o miłosierdzie i wybaczenie.
Misericordia e perdono.
W homilii przed modlitwą papież napiętnował religijność ograniczającą się do rytuałów. Powiedział, że walkę ze złem należy zacząć od zwalczania zła w sobie, a nie obwiniania za nie innych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Pod niebem pełnym cudów, nieruchomieje z nudów. Właśnie pod takim niebem wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy swą nieuchronność nocy. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko.
którego dotąd nie wrócił nikt, bo po co? Wieczna sączy się struga. Przyjemnej wiary w cuda.
Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko. Snów i pragnie, nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko. Pewnie zostanie sam.
Teraz o ciekawym sondażu w Polsce. Chodzi o sytuację z migrantami. Przecież część uchodźców z Afganistanu, którzy pomagali Polakom, osiądzie w tym kraju, osiądzie w Polsce. Ponadto kwestia jest w tej chwili sprawy uchodźców, którzy są na granicy polsko-białoruskiej i tak dalej. I teraz o tej właśnie ankiecie. Każdy z uczestników sondażu usłyszał pytanie, czy przyjęłaby pan lub pani pod swój dach uchodźcę. Opcje zdecydowanie tak wybrało zaledwie 3,9% ankietowanych. Raczej tak odpowiedziało 23,6%. Raczej nie 15,2%. A zdecydowanie nie, aż 46%. Kłopoty z wyborem miało 11,2% pytanych. Łącznie więc za przyjęciem u siebie uchodźców opowiedziało się 27,5% pytanych, a przeciwko 61,2%. Przy odpowiedzi na tak postawione pytanie małe znaczenie miała płeć respondentów. W większości odpowiedzi mężczyzn i kobiet były podobne. Przyjmowaniu uchodźców zdecydowanie sprzyjały głównie osoby młode, wybierając tę opcję w 61% przypadków w przedziale od 18 do 29 lat oraz w 67% przypadkach przy wieku od 30 do 39 lat. Wśród młodych najwięcej było też problemów z odpowiedzią. Aż 19% respondentów w wieku od 18 roku życia do 29 nie miało swego zdania. Grupami, które najchętniej przyjęłyby uchodźców, były grupy wiekowe 40 do 49 lat, 50 do 59 oraz 60 do 69. Mieszkańcy wsi w 55% opowiadali się zdecydowanie przeciwko przyjmowaniu uchodźców we własnym domu, a poniżej 1%, jeśli chodzi o zdecydowane poparcie dla tego pomysłu. Najchętniej ugościliby ich mieszkańcy miast powyżej 250 tysięcy ze wskaźnikiem odpowiednio 9% dla zdecydowanie tak oraz 22% dla raczej tak. Na sympatię wobec uchodźców wpływało też wykształcenie. Wyższe poprawiało wskaźnik pozytywnej odpowiedzi. Co ciekawe, osoby niewierzące i niepraktykujące trzy razy częściej opowiedziały się za zdecydowanym przyjęciem uchodźców niż osoby wierzące i praktykujące regularnie. Wyższy wskaźnik pod tym względem mieli też wierzący i niepraktykujący od praktykujących ludzi wiary. Najbardziej stanowczo przeciwko przyjmowaniu uchodźców opowiadali się również wierzący i praktykujący regularnie oraz niewierzący i niepraktykujący, odpowiednio 54% i 58%.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają. Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem 215 322 0235.
Żegnamy reklamy.
A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka powieści Aubeny Grabowskiej Stulecie winnych. Czyta Paulina Araczyło.
Pierwsze objawy zauważył już dawno. Kilka razy trzeba było mu powtarzać to czy tamto, żeby zapamiętał. Z reguły chodziło o drobiazgi i nie dotyczyły jego posługi. Zapominał, gdzie położył okulary, co było w artykule, który właśnie przeczytał w gazecie. Kiedy zaczął zapisywać kazania, sam wiedział, że ma problem. Pilnował się jednak i poza gospodynią utyskującą, że księdzu to 50 razy trzeba powtarzać jak mojej ciotce z Lubuskiego. Nikt nie zauważał, że coś się zmieniło. Przyszedł jednak moment, kiedy jego problem dał o sobie znać podczas pełnienia obowiązków kapłańskich. Tego dnia podczas mszy świętej miał zaśpiewać fragment liturgii i nie mógł sobie przypomnieć słów. Organista trzy razy grał temat, a Ignacy gorączkowo szukał w pamięci odpowiedniego cytatu. Gdyby zajrzał do otwartej księgi, która leżała na stojaku, byłby przeczytał co trzeba, ale w zdenerwowaniu zapomniał o takiej możliwości. W końcu podszedł ministrant i zaśpiewał, a ludzie z ulgą odśpiewali co trzeba. Msza potoczyła się wartko do końca. Nikt nie zrobił najmniejszej aluzji do tego błahego w sumie wydarzenia. Ignacy jednak tego zdarzenia nie zapomniał. Po mszy zamknął się w swoim mieszkaniu w plebanii i poszedł spać. Czuł się ogromnie zmęczony. Zbudziła go dopiero gospodyni, która energicznie zapukała do drzwi, pokrzykując, że obiad na stole. Wszyscy się zgromadzili, tylko księdza Ignacego jeszcze nie ma. Może chory, bo przecież zawsze taki punktualny. Zaraz przyjdę, odkrzyknął, szybko włożył marynarkę i okulary na nos, a następnie poszedł w kierunku jadalni. Chyba jakiś wirus mnie dopadł, powiedział, chcąc wytłumaczyć incydent, który miał miejsce podczas mszy. Spojrzał na twarze współbiesiedników i wydawało mu się, że szukają odpowiedzi na pytanie, co co takiego wydarzyło się podczas sprawowania Eucharystii. Gospodyni za to patrzyła jawnie podejrzliwie, jakby oceniała Ignacego. Nalewając zupę, nie przestawała utyskiwać, że ksiądz Ignacy mimo wieku bez czapki chodzi, a wiosna zdradliwa, przeziębić się łatwo i potem same nieszczęścia. Ksiądz Maciej i Grzegorz nie wydawali się mieć do niego pretensji, wyrazili tylko zaniepokojenie potencjalną chorobą księdza. Zbliżał się czas rekolekcji. Ludzie potrzebowali w tamtych czasach szczególnego wsparcia. Nikt tak jak Ignacy nie wygłaszał katechezy, nie niósł ludziom pocieszenia, którego potrzebowali na co dzień. Mleko w proszku, solone masło, czekoladę i inne dary przychodzące do kościoła mógł dzielić między dzieci ktoś inny. Nawet kazania na mszach z powodzeniem można by scedować na księdza Macieja, Henryka czy Grzegorza. Tyle, że myśl o zastąpieniu Ignacego kimkolwiek przy rekolekcjach była nie do pomyślenia. Może ksiądz odpocznie przez kilka dni, zasugerował ksiądz Grzegorz, patrząc z najwyższym szacunkiem na swojego proboszcza. Blado coś ksiądz proboszcz wygląda. Ignacy się zdenerwował. Podejrzewał, że wszyscy obecni na mszy świętej w domach omawiają jego zachowanie przy rodzinnych obiadach. Przy rosole dziwią się, co to się stało, że proboszcz zapomniał tekstu. Zjadając kartkowe kotlety, wystane w kolejkach, wyrażają zaniepokojenie, czy aby nie jest chory, a pijąc kompot przypuszczają, że może starość już go dopadła i nie jest w stanie kontynuować posługi. Co za niewdzięczność, pomyślał, gryząc kawałki kury w potrawce przygotowane przez gospodynię, która z ćwierć kilo mięsa potrafiła przyrządzić pożywny posiłek dla 5 osób. Tyle lat służby, praktycznie bez wytchnienia, słuchania grzechów, chowania zmarłych, witania nowych katolików, a tu taka niewdzięczność. Niech ksiądz z łaski swojej zajmie się swoimi sprawami, mruknął, łykając domowy makaron, za którym przepadał i za chwilę chwalił Florentynę za jego przygotowanie, a tym razem nie powiedział ani słowa. Milczał zawzięcie, aż gospodyni było bardzo przykro, bo przecież zawsze tak się starała, żeby smakowało i wystarczyło dla wszystkich. Powyższa uwaga, wygłoszona tak niepodobnym do Ignacego tonem, wywołała w parafii szepty. Florentyna przypomniała sobie, ile to razy wcześniej bywało, że księdzu Ignacemu ze 4 razy musiała coś powtarzać, a i tak on mówił, że pierwsze słyszy. A jak się gniewa, kiedy mu się coś przypomina? Wyszeptał nieśmiało ksiądz Grzegorz, który był delikatny i bardzo łagodny z natury, a słowa Ignacego wygłoszone przy stole bardzo go zabolały. Właśnie, powiedziała Florentyna, sprzątając ze stołu. Ja za księdza Ignacego to bym obie ręce dała sobie uciąć. Moją córkę ochrzcił, bierzmował, za mąż wydawał i jeszcze moje wnuki też. Ksiądz Henryk pokiwał głową. Parafianie mi kilka razy mówili, że ksiądz Ignacy niemiły przy spowiedzi, wyznał. Siedzieli, rozmawiając cicho w jadalni, podczas kiedy proboszcz, wymówiwszy się przeziębieniem i bólem głowy, poszedł się położyć do siebie. Może do doktora trzeba z nim pójść, tylko kto mu to powie? Jeszcze ciszej spytał ksiądz Grzegorz. Tyle, że Ignacy u doktora już był wtedy, kiedy jego problem stał się na tyle poważny, że tylko mszę świętą był w stanie prowadzić, tylko na 3 kwadranse się skupić i pilnować tekstu z Księgi Świętej. Wtedy postanowił zasięgnąć rady lekarza. Nie zgłosił się do Basi, Tomka czy Ewy, chociaż wiedział, że obowiązuje ich tajemnica lekarska i nie powiedzą nikomu o jego przypadłości. Zapominanie było niebezpieczne. Formuły, cytaty. Słowa zawsze można było uzupełnić, zajrzeć do odpowiedniej księgi. Natomiast pamięć o ludzkich czynach była nie do odzyskania. Ani Florentyna, ani pozostali księża z parafii nie wiedzieli, jak to jest, kiedy boisz się, że każdy następny dzień będzie wielką niewiadomą. Ignacy śmiał się nawet na początku, bo bywało, że musiał wracać się 2 razy po jedną rzecz do pokoju, albo zapominał, gdzie skończył czytaną książkę. To nie było nic takiego, zwłaszcza, że pamięć do tego, co było dawniej, miał znakomitą. Potrafił ze szczegółami opowiedzieć o powstańczych walkach, przywoływał osoby, które już dawno obróciły się w proch. Z łatwością przypominał sobie rozmowy i dawno przebrzmiałe zdarzenia. Przeszłość, zwłaszcza ta bardzo daleka, była jego sprzymierzeńcem. obecne czasy i ludzie, którzy żyli z nim tu i teraz, bywali jego wrogami. Podczas jednej z wizyt u rodziny spóźnił się godzinę, ponieważ zapomniał, jak nazywa się stacja, na której miał wysiąść. Na szczęście przypomniał sobie, że w notesie ma adres Mani i w ten sposób odzyskał nazwę miejscowości, w której się urodził i w której mieszkała większość jego krewnych. Długo walczył, żeby choroba nie przeszkadzała mu w posłudze. Najgorsza była świadomość, że on jeden wie o pochodzeniu Łucji i jeśli niczego z tą tajemnicą nie zrobi, zabierze ją ze sobą do grobu. Tyle razy chciał wyjawić prawdę Stanisławowi, ale na początku nie mógł. Potem wuj ożenił się z Andzią i Ignacy nie chciał psuć rodzinnego szczęścia. Z upływającym czasem znów miał obiekcje, bo Stanisław był coraz bardziej sędziwy i taka wiadomość mogła go zabić. To choroba Alzheimera, powiedział lekarz z prywatnego gabinetu. Nie taki zwykły, tylko profesor, do którego poszedł po cywilnemu, żeby przypadkiem nie zapamiętał go jako księdza i nie doniósł w parafii. Te słowa uderzyły Ignacego prosto między oczy. Straszna choroba, na którą nie ma lekarstwa, przez którą człowiek nie jest sobą i umiera jako umysłowy ludzki strzęp, miała stać się jego udziałem. Przeraził się, bo przypomniał sobie Antoniego, który pod koniec życia był jedynie cieniem tego dzielnego człowieka, dokonującego bohaterskich czynów, żeby uratować rodzinę. Owszem, Antoni miał przebłyski, jak choćby ten w czasie ostatnich minut swojego życia, ale choroba zabierała go kawałek po kawałku, najpierw pokonując umysł, potem ciało. Mój dziadek na to chorował, powiedział Ignacy lekarzowi. Babcia tak strasznie się starała, żeby jak najmniej cierpiał. Lekarz popatrzył na niego przenikliwie. Jaki jest pana zawód? Spytał. Ignacy zawahał się chwilę. Jestem księdzem, powiedział. Bardzo proszę o dyskrecję. Naturalnie. Lekarz uśmiechnął się współczująco. Proszę się nie obawiać. Czy jest na to lekarstwo? Spytał Ignacy z nadzieją. Jakiekolwiek lekarstwo. Mam kuzyna w Stanach Zjednoczonych. Poprosiłbym go. Lekarz przecząco pokręcił głową. Będzie ksiądz potrzebował opieki. Trudno mi powiedzieć kiedy, ale przyjdzie taki czas. Wiem, trochę czytałem na ten... Zabrakło mu słowa. Temat. Mam rodzinę, która zajmie się mną, kiedy przyjdzie na to czas. Rozumiem. Z oczu profesora biło współczucie. Przepiszę panu witaminy, ale... Witaminy przecież nie pomogą. Ignacy mówił tonem pełnym rezygnacji. Proszę powiedzieć, ile mi zostało. Zwykle pacjenci chorzy na raka zadają mi takie pytanie i oczekują dokładnej odpowiedzi. Nie jestem panem Bogiem. Niech ksiądz wybaczy. Ignacy przecząco pokręcił głową. Ja nie pytam pana o daty. Chciałbym wiedzieć, kiedy powinienem zrezygnować z kapłaństwa. Kiedy nie będę mógł nieść posługi duszpasterskiej. To początki, wyjaśnił lekarz. Ale nie mam wątpliwości, że mówimy o tej właśnie chorobie. Będzie ksiądz walczył, zapisywał, pilnował się. W pewnym momencie to nie wystarczy. Zauważy to ksiądz prędzej czy później. Dziękuję. Ignacy skierował się do wyjścia. Ta rozmowa odbyła się 3 lata wcześniej. Tak, jak powiedział tamten lekarz, Ignacy walczył bez nadziei, że tę walkę wygra. Był głęboko przekonany, że zanik pamięci wiąże się z grzechami, które dźwiga na plecach. Kiedy zapominał słów modlitwy, a nie chciał szukać kartki, mówił do Boga własnymi słowami albo fragmentami wierszy, które akurat przychodziły mu na myśl. Czasem przemawiał do Boga ze złością. Czemu, Panie, zabierasz mi pamięć? Nie lepiej dla ciebie, żebym pamiętał o złu, które wyrządziłem, o grzechach, z których się nie wyspowiadałem? Nie lepiej? Za późno napisał list do Łucji i Jana. Trzymając długopis nad białą kartką papieru, czuł, że słowa, które dawniej przychodziły mu bez trudu, uciekają z jego głowy. Nie umiał sklecić kilku zdań, wyjaśnienia, usprawiedliwienia i prośby o przebaczenie. Męczył się przez kilka dni. Poddawał i znów zaczynał, głęboko wierząc w to, że jest to Łucji winny. Nie pamiętał jej za dobrze. Widział ją może raz lub dwa. Więcej słyszał o niej od babci Broni czy wuja Stanisława. Janek nigdy o niej nie mówił. Dopiero kiedy napisał do winnych, że są po ślubie, Ignacy wypytał Bronię o tę dziewczynę. Usłyszał wtedy historię z Jaśkiem i Prądem w Wieruszówce. Bronia opowiedziała, jak Łucja trafiła do bogatego domu i jak zachowywał się Jasiek, kiedy wyjechała na zawsze za ocean. Wiedza dotycząca pochodzenia Łucji za nic nie mogła utknąć w jego chorym mózgu na dobre. Musiała ujrzeć światło dzienne, tak Ignacy postanowił, kiedy tylko usłyszał diagnozę gorszą niż rak. Zanim odbierze mu ona tożsamość, musi powiedzieć Łucji prawdę. Byłby przeciwny tajemnicom, gdyby te dotyczące jego samego nie były tak bolesne. Zgadzał się z Bronią, że w życiu trzeba kierować się uczciwością. Tyle, że uczciwość mogła w takim wypadku zabić. Poza tym zbyt wiele miał w życiu sekretów, żeby uważać się za człowieka uczciwego. Przeciwnie, uważał, że Pan Bóg ma w nim złego sługę i może dlatego zesłał na niego chorobę, która ukaże go za cielesną miłość, grzechy ojca, matki i własne. Wysłał list, wierząc, że Bóg zdecyduje o tym, czy Łucja ma się dowiedzieć, z jakiej rodziny pochodzi, czy nie. Zanim zabrano mu pamięć, nie nadeszła żadna odpowiedź, ani od Janka, ani Łucji. Uznał zatem, że list nie doszedł. Wielkanoc to tajemnica, mówił podczas rekolekcji do młodzieży. Tej nocy, podczas której Chrystus zmartwychwstał, dokonała się przemiana całego świata. Na wydarzeniach tej nocy opiera się nasza wiara i nasza chrześcijańska tożsamość. Lubimy w Polsce porównywać się do Chrystusa. Znacie to z lekcji polskiego, prawda? Dodał słysząc szmer przebiegający przez kilka pierwszych rzędów. Dzieci stały i patrzyły na niego ze zrozumieniem. Przez chwilę zabrakło mu słów, ale zerknął na kartkę, na której wynotował sobie najważniejsze tematy do poruszenia i kontynuował spokojnie. Pewne myśli i działania są łatwe, wygodne, jak droga na skróty. Może wrócisz do domu szybciej, ale po drodze ubrudzisz się błotem. Pamiętajcie o tym. Tajemnica może zabić was albo tego, komu zdecydujecie się ją ujawnić. Tajemnica zabiła Chrystusa, ujawniona Judasza. Kto miał rację? Chrystus? Pisnęła blondyneczka z pierwszego rzędu. Chrystus! Pokiwał głową. Niewielu mu wierzyło, chociaż na początku porywał tłumy. Ci, którzy usłyszeli jego głos, zostawiali rodziny, pracę i domy. To było okrutne, jak myślicie? Nie, powiedział chłopiec, stojący obok blondyneczki. Bo szli za Chrystusem. Nie masz racji, uśmiechnął się Ignacy, wywołując konsternację wśród młodzieży. To było okrutne. Nie wiecie, co ci ludzie czuli. Ci, którzy zostawali w pustych domach. Czy nie umierali z głodu, rozpaczy i tęsknoty za bliskimi? Skąd możecie to wiedzieć? W kościele słychać było bzyczenie muchy. Tajemnica chrześcijaństwa wymagała ofiar, kontynuował Ignacy. Ofiary są zawsze. Ofiary historii, wiary, wielcy, o których uczycie się w szkole, męczennicy za wiarę, których wyniesiono na ołtarze. A co ze zwyczajnymi ludźmi, o których historia milczy? Pilnująca młodzieży siostra Marta zmarszczyła brwi. Nie znała takiego księdza Ignacego. Nie była także pewna, czy to kazanie, aby na pewno zmierza w dobrym kierunku. O czym mówiliśmy? Ignacy wskazał dwie dziewczynki, które miały identyczne grube okulary i wełniane, robione na drutach czapki. O ofiarach, powiedziała jedna. O tajemnicy, w tej samej chwili rzuciła druga. Właśnie, Ignacy z mikrofonem w ręku wszedł między dzieci. Chciałbym, żebyście sobie uświadomili, co stoi za śmiercią Chrystusa. Co złożyło się na to, że jemy jajka, sałatkę jarzynową i polewamy się wodą, a wy nie chodzicie przez tydzień do szkoły. Rozległy się śmiechy. Ofiara i tajemnica. Właśnie. Takimi rekolekcjami pożegnał się z parafianami. Oficjalnie ogłoszono, że ksiądz Ignacy Winny z powodów zdrowotnych odszedł z parafii. Życzliwi chcieli się dowiedzieć, o jaką chorobę chodzi. Proponowano księdzu zioła, głównie aloes, dobry na wszystko, ale też zagraniczne witaminy, specjalne potrawy, wreszcie modlitwę. Ignacy dziękował, obiecywał modlitwę i prosił o nią. Wreszcie pojechał do domu. Wcześniej powiedział rodzinie prawdę i poprosił o pomoc. Winni jak zwykle zrobili naradę rodzinną, chociaż Ignacy prosił, żeby nie przejmowali się nim, tylko udzielili wsparcia bardziej psychicznego niż konkretnej opieki. Uciął poza tym wszelkie dyskusje na temat, z kim ma mieszkać. Zdecydował, że będzie mieszkał w swoim dawnym domu, który stoi pusty. Jest przecież po remoncie, przeprowadzonym kilkanaście lat wcześniej, ale gruntownym, argumentował. Mania nie chciała o tym słyszeć. Przekonywała, że gaz, prąd, mogą być różne problemy, ale Ignacy był nieugięty. Wtedy Ania wzięła go na sposób i spytała Ignacego, czy Michel i Janusz nie mogliby z nim zamieszkać. Ania była świeżo po rozmowie z bratanicą, która miała już dość Gdańska i chciała wracać do Warszawy, zwłaszcza, że proponowano jej stałe pisanie do paryskiej kultury. Ze stolicy znacznie łatwiej było jej wysyłać teksty pocztą kurierską, zamiast tkwić w kółko na poczcie w Gdańsku, modląc się przy każdym wysłanym liście, żeby doszedł na czas i nieotwarty. Janusza także przekonała, że Gdańsk był ich domem do pewnego czasu, a teraz powinni wrócić na stałe. Już widziała, jak w Gdańsku tworzy się historia. Opisała wydarzenia w stoczni, historię Anny Walentynowicz i Henryki Krzywonos. Siedząc obok Lecha, patrzyła w telewizji, jak Danuta odbiera Nagrodę Nobla i była z niej dumna. W Warszawie ludzie też są biedni i poturbowani przez socjalizm. Też potrzebują pomocy prawnej, a ja potrzebuję swojej rodziny, przekonywała męża. Janusz uległ, ponieważ miał już dość gdańskiego aresztu, a Lech Wałęsa już go nie potrzebował tak bardzo jak jeszcze rok wcześniej. Opuścili więc Norę, którą przywykli nazywać swoim domem, i wrócili do Brwinowa. Ignacy, który mimo postępującej demencji był jeszcze na tyle sprawny umysłowo, żeby wyczuć intrygę rodzinną, udawał zadowolenie z takiego, a nie innego obrotu rzeczy. Domek wcale nie był taki mały, wszyscy zdołali się pomieścić. Michel i Janusz zajęli dwa pokoje na piętrze, a Ignacy został na parterze. Po pierwszych kilku spędzonych pod jednym dachem nocach przekonał się, że wspólne mieszkanie było dobrym pomysłem. Na wszelki wypadek zapisał w widocznym dla siebie miejscu: Michel i Janusz mieszkają ze mną. Nie chcą mnie okraść ani zdenerwować. Michel to córka Tadeusza. Ile razy budziło go stukanie maszyny do pisania Michel, albo wydawało mu się, że w domu czegoś brakuje. Czytał kartkę i uspokajał się.
Nie odchodzi się latem, dziewczyno, kiedy łąki od kwiecia gorące, kiedy burzą szaleje w krąg miłość, nie odchodzi się porankiem w słońce. Jakże teraz mi płakać, gdy chmur braknie i deszczu, jak nocami rozpaczać, kiedy grają mi świerszcze, kiedy żabie kumkanie od jeziora się niesie. Jak mi mogłaś to zrobić, nie czekając na jesień? Nie odchodzi się latem, dziewczyno, kiedy łąki od kwiecia gorące, kiedy burzą szaleje w krąg miłość, nie odchodzi się porankiem w słońce. Nie odchodzi się latem, dziewczyno, białą drogą przybraną wierzbami, gdy potoki szemrzyście w dal płyną, jeśli odejść już to zimą w zamieć. Jakże myśli mam zebrać czarnym ptakom podobne? One siądą na miedzy, gdy powieje wiatr chłodny, a tu upał na dworze słońca złota patelnia. Jak mi mogłaś to zrobić, nie spojrzawszy w kalendarz? Nie odchodzi się latem, dziewczyno, białą drogą przybraną wierzbami, gdy potoki szemrzyście w dal płyną, jeśli odejść już, to zimą.
I zespół Nasza Basia Kochana, ich utwór Jota w Jotę, to ostatnia pozycja programowa dzisiejszej audycji. Na koniec niestety niezbyt sympatyczne znów statystyki, jeśli chodzi o COVID-19. Podczas ostatnich 48 godzin w Stanach Zjednoczonych zmarło 3668 osób. A wydają się te zgony zupełnie niepotrzebne, bo umierają głównie w 98% osoby, które są niezaszczepione. Część osób, które są niezaszczepione, poddają się różnym teoriom spiskowym i przyjmują środki, które przeznaczane są dla zwierząt, a więc koni i krów. Są to środki, które pozbawiają robaków te zwierzęta i niestety część ludzi je przyjmuje. Myślę, że lepiej jednak wierzyć nauce niż teoriom spiskowym. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.